Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Panie profesorze, no muszę zacząć od gratulacji, bo to po pierwsze prestiżowy grant ERC Advanced dla naukowców, którzy mają już duży dorobek. Po drugie pierwszy taki w Małopolsce, więc też dla swojego uniwersytetu jest to pewien honor. No i w związku z tym pierwsze pytanie, czym się pan będzie zajmował naukowo?
Dzień dobry. Dziękuję za rozmowę i gratulacje. Rzeczywiście bardzo się ucieszyłem na wiosnę w tym roku, dowiadując się, że taki grant otrzymałem. Grant ma tytuł Typowe i nietypowe struktury w mechanice kwantowej. Dotyczy fizyki teoretycznej.
Fizyka teoretyczna to od razu dla naszych słuchaczy brzmi tajemniczo. Typowe i nietypowe struktury kwantowe, do czego mogą się przydać, jeśli teoretycznie uda się panu profesorowi je lepiej zrozumieć, poznać, wymyślić?
Fizyka teoretyczna stara się zrozumieć i opisać świat. I 100 lat temu, nawet więcej niż 100 lat temu, doszło do wielkiej rewolucji w zrozumieniu fizyki na skalę mikro, na skalę cząstek elementarnych, kiedy okazało się, że nasze rozumienie klasyczne, że możemy przewidzieć trajektorię cząstki, nie ma zastosowania na małą skalę. Tam możemy tylko mówić o prawdopodobieństwie, z jakim dana cząstka zostanie zarejestrowana. I przez ostatnie 100 lat doszło do niesamowitych sukcesów tej teorii, gdyż wszystkie nasze doświadczenia, pana zegarek, pana urządzenie, mikrofon, światełka, które tu migają na czerwono, właściwie to wszystko opiera się i związane jest z zasadami mechaniki kwantowej. A w moim grancie właściwie już nie będę badał, jak świat jest zbudowany, tylko zakładając, że mechanika kwantowa dobrze opisuje świat na skalę mikro. Uwaga, nie mówię, że jest prawdziwa, tego nie wiem. Mówię, że dobrze opisuje dane doświadczalne, usiłuje zrozumieć, na co ona pozwoli, a na co nie.
Jakiś zawsze trzeba mieć przy składaniu wniosku o grant cel, plan, do czego pan będzie dążył. W związku z tym, jaki jest ten plan i czym rozliczy pan ten grant po 5 latach?
No bardzo dobre pytanie. Oczywiście, że przygotowując ten wniosek, troszkę mi to czasu zajęło i musiałem pokazać moje dotychczasowe wyniki, osiągnięcia właśnie w dziedzinie mechaniki kwantowej i pomyśleć, jak zaciekawić recenzentów planami na przyszłość. Tu chodzi o to, aby zastanowić się, jakie struktury mają specjalne własności, nazywam je nietypowymi. Chodzi właśnie o pewne pomiary kwantowe, stany kwantowe, które opisują, są takie matematyczne narzędzia pozwalające na wyliczenie prawdopodobieństw, że cząstka zostanie zarejestrowana przez jedno urządzenie czy przez drugie. I teraz, najkrócej mówiąc, to łączy się z podstawami kwantowej teorii informacji, czyli pozwoli nam lepiej zrozumieć na przykład kluczowe pytanie, czy komputer kwantowy będzie kiedyś działał, czy nie, czy będzie na wyjściu produkował ciekawe liczby i konkretne wyniki, czy tylko szum informacyjny.
A jakie jest pana podejrzenie, jaka jest hipoteza badawcza, będzie działał czy nie?
No, tego oczywiście nie wiemy, ale mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć takie struktury, które mogą być przydatne w dalszym rozwoju tej dziedziny, więc w pewnym sensie, jak na fizykę teoretyczną, to są badania, no nie zawaham się powiedzieć, nawet trochę stosowane. To nie jest tak, że bezpośrednio będziemy stosować się do budowy komputera kwantowego, do którego się na razie tutaj w Polsce i w Krakowie nie przymierzamy, ale będziemy badać, co jest możliwe, jak chodzi o traktowanie takiego, nie wiem jak się to ładnie mówi po polsku, inherentnego szumu kwantowego, który zawsze jest i on jest jakby przeszkodą w procesowaniu informacji kwantowej i na skutek oddziaływania układów kwantowych z otoczeniem, które jest nieuniknione, na przykład na skutek tak zwanego szumu termicznego, czyli temperatury, która jak wiadomo jest większa od zera i tu nie chodzi o zero Celsjusza, tylko zero Kelwina i jest ryzyko, że ta informacja zapisana w cząstkach kwantowych zostanie jakby przez ten szum rozmyta czy zniszczona.
Czyli komputer coś policzy, jakiś stan się pojawi, ale potem to ulegnie tak naprawdę rozmyciu, czy to...
Nie potem, tylko on zostanie zmierzony, tylko to, co otrzymamy w wyniku pomiaru, to nie będzie to, cośmy chcieli otrzymać, tylko będzie na tyle zaburzone, że na przykład z ciągu bitów, które dają jakąś cyfrę, która miała być naszym wynikiem, wystarczy, że będzie nawet nie połowa, ale 1/3 bitów przekłamana i w ogóle ten wynik będzie bez wartości.
Czy to jest to, o czym się mówi laicy? Czasem słyszą takie hasło dekoherencja.
Tak, tak, rzeczywiście. Słowo koherencja to jest spójność. Ta informacja kwantowa właśnie powinna być spójna, żeby wyniki były takie, jakie zaplanowaliśmy. A dekoherencja to jest na skutek oddziaływania z otoczeniem. Ten układ kwantowy traci swoje własności i przechodzi właściwie w taki układ już bardziej klasyczny, ale bardziej losowy, kiedy te rejestrowane bity nie mają znaczenia.
Prace nad komputerami kwantowymi prowadzą największe firmy, niezwykle bogate, niezwykle zamożne. Prowadzą je często w tajemnicy. Czy fizycy, teoretycy dokładnie wiedzą, jaki jest w tej chwili stan tych badań? Czy to z punktu widzenia pana zainteresowań tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia?
Ma znaczenie. Trochę fizycy wiedzą, trochę nie. Ja mogę powiedzieć, że niestety dobrzy fizycy często obecnie znajdują właśnie zatrudnienie w bogatych firmach. Tu nawet jeden mój mądry kolega już po habilitacji w Krakowie teraz pracuje dla amerykańskiej znanej firmy, gdzie w zasadzie pracuje nad algorytmami kwantowymi. Czy one będą działać, czy ten komputer naprawdę policzy to, co trzeba, tego nie wiemy. Ale proszę Państwa, to tak czy inaczej doprowadzi do jakiegoś sukcesu w takim sensie, że to jakby współgra z rozwijaniem algorytmów klasycznych. I teraz w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił pewien postęp, na pewno, w dziedzinie konstrukcji i nawet oprogramowania tych prototypów komputerów kwantowych. Powiedzmy jasno, taki prawdziwy komputer, który by coś policzył, kwantowy jeszcze nie istnieje, ale prototypów, które mogą jedną, dwie, trzy bramki wykonać na 5 qubitach, one istnieją. I równolegle z rozwojem algorytmów kwantowych nastąpił wielki postęp i rozwój algorytmów klasycznych, które różne zagadnienia, na przykład optymalizacji, liczą coraz lepiej. Jakiego to jest typu zagadnienia? No wystarczy, że mamy, no powiedzmy, podobno słyszałem w Pekinie, duże miasto, jest 1000 taksówek i ma część przejechać w lewo, część w prawo. Chodzi o to, jak zoptymalizować ruch w takim olbrzymim, kolosalnym mieście. No to już jest taki problem optymalizacyjny, z którym właściwie żaden komputer klasyczny sobie nie radzi. A teraz się nazywa, że jakieś algorytmy, które po części mają używać takich komponentów kwantowych, mogą sobie lepiej z znalezieniem takich przybliżonych optimów jakiejś funkcji celu poradzić.
Padło hasło qubit. Więc przypomnijmy, czym qubit różni się od bitu.
Dobrze, może zacznijmy, że bit to jest binary unit, czyli jednostka binarna, 0 albo 1, prąd płynie albo nie, światełko świeci jak tutaj albo nie. A qubit to jest skrót od quantum bit, czyli bit kwantowy. To jest, można powiedzieć krótko, układ kwantowy, który ma dwa wyróżnione stany, na przykład atom w stanie podstawowym czy wzbudzonym, albo światło spolaryzowane pionowo lub poziomo. I taki układ pozwoli na przechowanie jednej jednostki informacji właśnie kwantowego odpowiednika bitu.
Jaka jest przewaga qubitu nad bitem?
Przewaga jest taka, że jest dużo więcej możliwości zakodowania informacji w qubicie niż w bicie. Co więcej, mamy ciąg kilku bitów, no to mamy wtedy, jeżeli mamy k bitów, 2 do potęgi k możliwości. Jeżeli mamy k qubitów, to liczba stanów, czyli jakby ta przestrzeń, który autor algorytmu kwantowego ma do swojej dyspozycji, dużo szybciej rośnie z liczbą qubitów niż bitów. Przez to algorytmy kwantowe mogą, mówiąc krótko, więcej. Na przykład mogą osiągnąć coś, co najłatwiej sobie wyobrazić jako takie równoległe procesowanie informacji. Może przykład jest prosty. Jeżeli mamy, przypuśćmy, sprawdzić, czy jakaś duża liczba jest dzieli się przez jedną czy drugą, ma jakieś dzielniki, trzeba by teoretycznie, bardzo taki prosty algorytm, sprawdzać po kolei, czy się dzieli przez 2, 3, 5, 7 i tak dalej. A kwantowo można sobie wyobrazić, że możemy skonstruować taki stan, że wszystkie możliwości są jakby testowane na raz.
I komputer kwantowy tak naprawdę jest przede wszystkim w swej zasadzie, w swym pomyśle szybszy od klasycznego, czy jeszcze może mieć jakieś dodatkowe zalety?
Może taka uwaga, nie jest szybszy, tylko w czasie, wykonując te same liczbę operacji, jest w stanie inaczej przetwarzać informacje i osiągnąć wynik znacznie szybciej, gdyż problem, który wymaga na przykład miliarda operacji klasycznie, może być zredukowany do innego problemu, który wymaga tylko, przypuśćmy, 1 000 000 albo 1 000 operacji kwantowych.
I to dzieje się szybciej po prostu.
A potem, nie to, żeby on szybciej liczył, tylko do rozwiązania problemu wystarczy mu mniej elementarnych operacji niż komputerowi klasycznemu.
I potem jeszcze dobrze byłoby, żeby się
nie mylił
i nie zdesynchronizował.
Tak, nie zdekoherował, więc rzeczywiście do tego służy tak zwana korekcja błędu, czy kwantowa korekcja błędu, czy inne słowo takie groźne, mitigacja błędu, kiedy chcemy, żeby te błędy jakoś nie psuły naszej informacji i właśnie nad tym ludzie pracują. A teraz moja praca to nie jest bezpośrednio praca w informacji kwantowej sensu stricto, ale w bardziej takich podstawach matematyczno-fizycznych, które na celu mają zrozumienie, jakie struktury, które byłyby ciekawe z punktu widzenia informacji kwantowej, są możliwe, istnieją, jakie nie.
Co będzie miarą sukcesu pana pracy? Jak się ten grant rozlicza?
No, to bardzo trudne pytanie. Oczywiście miarą sukcesu pracy naukowej są wyniki. No a także trzeba przyznać dobre publikacje. Nam nie zależy już tak bardzo na tak zwanych punktach ministra, jednego czy drugiego, które się zmieniają. Nam zależy rzeczywiście, żeby dobre wyniki uzyskać i publikować je w dobrych pismach. No i tutaj dodam tylko, że jakoś moje dotychczasowe osiągnięcia były uznane za ciekawe i przekonywujące, skoro taki grant otrzymałem. Rzeczywiście w ciągu ostatnich 5 lat miałem 4 prace w bardzo prestiżowym piśmie Physical Review Letters i te prace były jakoś trochę z sobą związane, trochę pokazywały szerokość moich zainteresowań, więc mam nadzieję, że uda się uzyskać dalsze ciekawe wyniki i pokazać, że i w Polsce, a szczególnie w Krakowie, da się uzyskiwać wyniki z fizyki teoretycznej na skalę światową.
I tu dochodzimy do momentu, w którym te wyniki, te prace, te osiągnięcia i to wszystko, co się sobą reprezentuje jako naukowiec, jeszcze nie wystarczają, żeby dostać taki grant. Trzeba nad tym mocno popracować. I to jest praca no, nawet przez kilka miesięcy.
No i troszkę trzeba mieć szczęścia. Ale oczywiście samo szczęście nie wystarczy. W moim przypadku było to tak, że ja kiedyś miałem okazję i zaszczyt i honor brać udział w ocenianiu podobnych wniosków, może troszkę innych, o granty wiele lat temu. I wtedy zorientowałem się, że absolutnie nie mam żadnych szans, żeby startować w takim konkursie. To było prawie 10 lat temu. Właśnie dlatego, że moje wyniki wówczas były absolutnie nieporównywalne z tymi najlepszymi, z którymi startowali inni koledzy z innych krajów. Co więcej, zobaczyłem wtedy, jak nie należy pisać wniosków. Niestety ze smutkiem stwierdziłem, że dużo wniosków z Polski czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej były po prostu słabsze od tych pisanych na Zachodzie. Dlaczego? No, łatwo odpowiedzieć na to pytanie. W moim wieku zaczynaliśmy swoją karierę naukową w czasach minionego systemu. Nie mieliśmy możliwości wyjeżdżać za granicę. Publikowaliśmy często w pismach lokalnych i trudno było oczekiwać, żebyśmy mieli taki dorobek i takie CV jak moi rówieśnicy na Zachodzie. Teraz się to powoli zmienia i się cieszę, że młodzi ludzie w pokoleniu doktorów umieją, przynajmniej próbują pisać coraz lepsze wnioski o granty i coraz więcej tych grantów, chociażby właśnie ERC dla młodych ludzi do Polski przychodzi.
Jak pomóc polskim naukowcom w tym, żeby mieli większe szanse? Czy trzeba napisać podręcznik, a może nawet taką broszurę krótką na ten temat? Czy może są inne mechanizmy, jak zwiększyć szanse?
No, broszury pewnie nie należy pisać. Każdy, kto się tym interesuje, to wie, co robić, a czego nie robić. Tutaj bym skorzystał z zasady medycznej primum non nocere, przede wszystkim nie przeszkadzać, ale także pomagać przez znoszenie barier administracyjnych, przez wsparcie i na szczeblu uniwersytetu przy pisaniu wniosku, i na szczeblu uniwersytetu przy na przykład dawaniu zniżki w godzinach dydaktycznych, czy na szczeblu ministerstwa w przyznawaniu grantów dla tych, którzy przeszli do drugiego etapu. I to się powoli dzieje. Trzeba przyznać, że bynajmniej nie będę tu narzekał ani na ministerstwo i przecież jest punkt kontaktowy na skalę ogólnopolską, gdzie powoli uczymy się, jak przygotowywać startujących w takich konkursach, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu, do ich interwiu. I teraz te wyniki powoli się polepszają. W tym sensie, że nie ma już ich zero, powoli te liczby stają się silnie dodatnie. Chociaż trzeba powiedzieć jasno, że wszystkie granty, które Polska uzyskała w grantach ERCO od roku 2007, to jest mniej niż 90 grantów, a taki no, nie najważniejszy uniwersytet na świecie, na przykład w Leuven, gdzie miałem kontakty w Belgii, ma już ich 150. Więc pokazuje to, zobaczcie Państwo, jeden uniwersytet belgijski ma więcej grantów ESC niż cała Polska. To daje do myślenia, dlaczego tak jest. No po pierwsze, jak mówiliśmy, ci ludzie na Zachodzie od dawna mieli okazję jeździć do najlepszych ludzi na świecie czy w Europie i wspólnie pisać pracę i mają te CV bogatsze i lepsze. Po drugie, uczyli się od dawna pisać podania i wnioski grantowe. Powoli się to zmienia. Tu jeszcze raz podkreślę wspaniałą rolę, jaką spełnia Narodowe Centrum Nauki właśnie w Polsce, w Krakowie, które powstało troszkę na wzór ERC i takie konkursy grantowe dla Polaków prowadzi i powoli uczymy się i pisać dobre wnioski, i je recenzować, i ciągle je poprawiać, tak żeby stały się konkurencyjne w skali nie tylko polskiej, ale w skali europejskiej.
No to teraz zapytajmy o praktyczne sprawy. Grant się rozpoczyna. Co w związku z tym pan jako ten, który dostał ten grant, musi zrobić? Z kim umowy podpisać i do czego się zobowiązać? Co wytargować od macierzystej uczelni?
No może nie trzeba targować. Ja się cieszę ze wsparcia mojej uczelni, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, która robi co może, im pomaga. Na razie sprawy administracyjne tu za mnie prowadzi. Przez wakacje właśnie były skomplikowane, ale nie takie bardzo negocjacje. Podpisywaliśmy jeden dokument, jeden aneks. To wszystko na zasadzie prawnej jest sprawdzane, podpisywane przez dziekanów, rektorów, przez agencje w Brukseli. No i te sprawy powoli to trwa, idą do przodu. Także właśnie mam nadzieję, że jeszcze w tym roku otrzymam pierwsze euro, może jedno, może więcej z Brukseli i tak naprawdę poczuję, że grant wystartuje, kiedy pierwszy euro dostanę, a później je wydam.
Ilu współpracowników będzie pan profesor miał w trakcie tego, tych 5 lat? Może nie przez cały czas taką samą liczbę, jak to będzie wyglądało?
Będzie troszkę zmieniało, ale między 4 a 7 będą po kolei i będzie 2, a później 3 doktorant i będzie też 4 postdoków na krótkie pobyty. To oczywiście się będzie troszkę zmieniać i na szczęście tu przyznam, że Europejska Agencja Badawcza pozwala na pewną dowolność, w sensie w którym momencie kogo mogę, będę mógł zatrudnić. W zależności od rozwoju konkursów będę teraz miał przyjemność, ale także obowiązek ogłosić konkursy o te etaty na skalę całej Europy, powołać komisję, która wnioski będzie analizować i będę chciał najlepszych kandydatów zatrudnić w Krakowie i będę się cieszył, że te pieniądze z Brukseli spłyną do Krakowa i będziemy mieli, mam nadzieję, mądrych ludzi, którzy będą pracowali nad ciekawymi problemami w Krakowie.